Zapraszam Państwa razem z Jarosławem Sellinem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie
dzień
pośle,
dobry,
dzień dobry, panie ministrze. Prosto z byłym ministrze, wiceminister kultury, 8 lat, o tym też powiemy, bo
a trochę... nawet 10 z tymi pierwszymi dwoma latami rządów Prawa i Sprawiedliwości. No, 10 lat w tym samym gabinecie.
To też historia, za czym jak sobie poradzą następcy, ale najpierw o pytanie, czy pan poseł był na Woronicza albo na Placu Powstańców, żeby dyżurować w telewizji publicznej, czy ominęło pana?
Wczoraj po głosowaniach nocnych, bo znowu wróciła tradycja głosowań nocnych, nad uchwałą o mediach publicznych, którą zaproponowała koalicja rządząca, pojechałem na chwilę na Woronicza. Nasi parlamentarzyści dzielą się dyżurami, żeby być i na Woronicza, i na Placu Powstańców. No nie chcemy po prostu dopuścić do tego, żeby niezgodnie z prawem media narodowe zostały przejęte przez funkcjonariuszy obecnie rządzącej koalicji.
Zobaczymy, jak to się uda, bo pytanie jest, jak długo? Jak długo? Jaka będzie skuteczność? Czy uda się każde wejście zablokować, czy ten proces będzie skuteczny?
Determinację po stronie rządzących widać, że chcą spełnić jakąś obietnicę, o której dużo mówili w kampanii wyborczej wobec własnego elektoratu, tego emocjonalnie nakręconego elektoratu, który rzeczywiście media narodowe traktował źle, w sensie emocjonalnym, a czasami nawet nienawistnie, że chcą im, jak sami zresztą mówią, wyrywają im się takie teksty, pod choinkę na prezent dać zmienione media publiczne, media narodowe, więc widać determinację po ich stronie i niechęć do zatrzymania się i do refleksji, ale my bardzo mocno podkreślamy, że zmieniać sytuację w tym obszarze można tylko zgodnie z prawem, a zgodnie z prawem to oznacza ustawowo. Oni żadnej ustawy nie przedstawili, która by miała być procedowana w Sejmie, więc nie wiem, jak sobie to wyobrażają, żeby tę sytuację zmienić przed świętami.
Panie pośle, panie ministrze, ale to może nie najlepszy obraz zostawia waszej konstrukcji mediów publicznych, zwłaszcza telewizji. Gdyby ona była dobra i broniła się sama, to wy nie musielibyście jej bronić w gmachu.
Ja się zgodzę z tezą, że w przyszłości przydałoby się jakaś formuła okrągłego stołu, żeby porozmawiać o mediach publicznych, choćby w obszarze sposobu ich finansowania. Bo dzisiaj mamy sytuację taką, że formalnie te media powinny być utrzymywane z abonamentu, ale wiadomo, że abonament jest w dużej mierze martwy. Ja go akurat płacę i płaci ten abonament może kilkanaście procent gospodarstw domowych, ale właściwie każdy zgodnie z prawem, kto ma odbiornik radiowy i telewizyjny w domu, a zdecydowana przecież większość takie odbiorniki w domach ma, powinien płacić abonament. To jest stan prawny dzisiaj, ale tak nie jest. Również dlatego, że Donald Tusk uśmiercił abonament. To on jako premier, jeszcze w czasie, kiedy był poprzednim premierem, mówił, że to jest nieuprawniony haracz i że ktoś, kto nie będzie płacił tego abonamentu, tego nieuprawnionego haraczu, nie będzie z tego powodu ścigany. Potem się okazało, że w czasie jeszcze ich rządów ludzie byli ścigani za niepłacenie abonamentu, czyli zostali przez premiera Donalda Tuska oszukani. Ale rzeczywiście abonament się osłabił, ta wola płacenia abonamentu się osłabiła. Również różne grupy społeczne były wyłączane z płacenia tego abonamentu. I dlatego takie prowizorium, można powiedzieć, że to było prowizorium, żeby finansować te media z budżetu państwa, no bo one jednak są ważne, są potrzebne, istnieć muszą, ambicje swoje mają, a innego źródła dochodów nie było, więc te rekompensaty z budżetu państwa w czasie naszych rządów.
A politycznie to będą zyski dla was?
W sensie?
No w sensie obrony telewizji publicznej, że wyborcy zobaczą, bronią mediów.
Wie pan, takie jest oczekiwanie naszego elektoratu, dlatego że nasz elektorat życzy sobie po prostu pluralizmu na rynku mediów, na rynku tych mediów najważniejszych, elektronicznych, czyli radia, telewizji. Może one nie są dzisiaj najważniejsze, bo rzeczywiście przestrzeń internetowa, portale internetowe są równie silne dzisiaj, ale jednak ludzie chcą mieć możliwość wyboru tym pilotem przysłowiowym, tak? A nie sytuację taką, jaka była przed 2015 rokiem. Rokiem, że na przykład w trzech najważniejszych telewizjach, dwóch prywatnych, jednej publicznej, kiedy się włączało wieczorne dzienniki informacyjne, taka sama hierarchia tematów, takie same oceny, taka sama sympatia bądź antypatia do polityków. No po prostu wszędzie można było zobaczyć to samo, nie było tego pluralizmu. Dzisiaj tak naprawdę rządzący dążą do tego, żeby były dwa TVN24 i były dwa TOK FM-y, a nie zróżnicowanie polegające na tym, że jest i TVN24 i TVP Info i jest TOK FM i PR24 na przykład.
Czy taki jest plan, czy w ogóle Prawo i Sprawiedliwość ma plan, jak to się zakończy? Że tu wczoraj decyzja, idziemy, będziemy dyżurować, będziemy w telewizji publicznej i bronić własnymi immunitetami, własnymi legitymacjami poselskimi, jak długo i co dalej?
Zobaczymy. To jest dynamiczna sytuacja. Prezydent też napisał wczoraj list do marszałka Hołowni, zwracając uwagę na to, że ten obszar powinien być rozstrzygany zgodnie z konstytucją, czyli zgodnie z prawem, czyli zgodnie z ustawami, a ustawy nie ma żadnej propozycji ustawy w tej sprawie. Może po jakiś rozum do głowy obecnie rządzący przyjdą i nawet chyba Tusk wczoraj coś takiego zasugerował, że ze wszystkimi należy rozmawiać o tym, jak docelowo te media powinny wyglądać. Więc gdyby rzeczywiście była taka propozycja, żeby spokojnie usiąść, porozmawiać, obecnie rządzący, Kancelaria Prezydenta, najsilniejsza partia opozycyjna, to takie rozmowy byłyby korzystne, właściwe, ale nie wiem, czy szczerze mówiąc, czy to nie jest zasłona dymna, tak naprawdę chcą twardo, brutalnie te media opanować i przekształcić je w sprzyjające sobie media narodowe.
Wczorajsza uchwała, którą przyjął Sejm, daje jakąś podstawę prawną, daje kierunkowe możliwości działania?
Nie, ona nie jest źródłem prawa, które by mogło być powodem do egzekwowania czegokolwiek. Natomiast jest taką formą, tak oni to przedstawiają też, mobilizacji władzy wykonawczej do działania Skarbu Państwa, ministra kultury. Więc teraz władza wykonawcza, ich władza wykonawcza będzie mogła się zasłaniać tą uchwałą, że musimy działać, kochani, musimy działać, bo Sejm nas do tego zobowiązuje. To jest raczej tak pomyślane.
Pana następca Bartłomiej Sienkiewicz, to będzie ten polityk, ta osoba, która wykona wyrok na media publiczne?
Wie pan, ja w czasie pogawędki albo gawędy, którą wysłuchałem tydzień temu, zwanej expose Donalda Tuska, bo to nie było expose, tylko właśnie gawęda, w dziedzinie kultury usłyszałem tylko jedną rzecz, że ministrem zostaje Bartłomiej Sienkiewicz i że ma zająć się mediami publicznymi. To jest wszystko, co usłyszeliśmy w dwugodzinnej gawędzie premiera Donalda Tuska na temat kultury. Tak jakby ten obszar naprawdę nie był bardziej zróżnicowany i ciekawszy. I widać, że to jest minister zadaniowany, no, że on ma przede wszystkim tym się zająć i najwyraźniej ma na to ochotę.
Ale jak to zrobi? Jakie dokumenty podpisze?
Nie mam pojęcia. No, tak jak my
podkreślamy... 10 lat w Ministerstwie Kultury.
My podkreślamy... To ja bardzo wyraźnie mówię. Rzeczywiście minister kultury jest walnym zgromadzeniem akcjonariuszy mediów publicznych, jednoosobowym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, ale nie ma żadnej władzy decydowania o tym, jak program ma wyglądać albo jacy ludzie mają pracować w mediach publicznych. I ta władza polega tylko na tym, żeby sprawdzać prawidłowość gospodarki materialnej czy finansowej i kwitować czy dawać skwitowanie za rok
działania. Nie zgadza się.
Z czym?
No, że telewizje nie zgadzają się albo finanse, albo zarządzanie, albo odpowiednie.
To też nie rodzi takich skutków, które mogłyby owocować zmianami personalnymi. Zmiany personalne w mediach publicznych, zgodnie z prawem dzisiaj obowiązującym, są w rękach Rady Mediów Narodowych, a nie ministra kultury. A
jeżeli powie bilans finansowy się nie zgadza...
To może zaapelować do Rady Mediów Narodowych, że coś jest
nie
w
porządku. Zarządzanie. Ale władza personalna, jeśli chodzi o media publiczne, jest w ręku Rady Mediów Narodowych.
A mamy też wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wskazuje, że Rada Mediów Narodowych działa w sposób niezgodny z ustawą zasadniczą.
Nie, precyzyjnie mówiąc, mówi, że należałoby zbudować jakiś link, ten wyrok mówi, między Radą Mediów Narodowych a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, która jest rzeczywiście organem konstytucyjnym, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też miała możliwość wpływu na sprawy na przykład personalne, tak? I mówi o tym, nie mówi o niekonstytucyjności tego organu, jakim jest Rada Mediów Narodowych, tylko że należy współpracować z Krajową Radą jako organem konstytucyjnym w tych sprawach, a nie mówi o tym, że ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna.
Los szefa tej rady, on zależy od premiera. Jak jest? Bo pojawiły się analizy, że można go odwołać dość łatwo.
No, szukają różnych karkołomnych argumentów, żeby różnymi metodami właśnie te media narodowe opanować. Pojawiły się też i takie spekulacje, że szukają jakiegoś pretekstu do odwołania członków Rady konkretnych członków Rady Mediów Narodowych, ale oni mają swoje kadencje i skracanie tych kadencji też będzie łamaniem prawa.
Więc bój będzie na granicy albo ze złamaniem prawa, bo jak rozumiem, taka wizja, że spokojnie będzie ustawa i spokojnie władza spróbuje przekonać prezydenta, żeby zmieniać kształt w mediach publicznych, to nie jest wariant, który pan by...
Życzyłbym sobie, żeby taka wizja była realizowana w przyszłości, bo to wymaga pewnego namysłu, pewnej dyskusji, może jakiegoś okrągłego stołu w tej sprawie, ale nie wierzę w to. Uważam, że koalicja, jak to nazywamy, chaos i zemsty, chce realizować kolejne etapy niszczenia pluralizmu, zawężania debaty publicznej, stwarzania sytuacji, że ich władza jest, nie podlega żadnej krytyce i niszczenia głównego oponenta, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość.
Panie ministrze, politycy, także Donald Tusk, politycy koalicji rządzącej obiecywali na święta, że ktoś inny poprowadzi dziennik, czy poprowadzi wiadomości. Tak się stanie? To są zapowiedzi, że 24 grudnia zobaczymy kogoś innego?
Nie wiem, jaką no cały czas o tym rozmawiamy i jaką metodą chcą to osiągnąć. Każda metoda, o której się spekuluje, o której się mówi, jaką metodą chcą to zrobić, jest nielegalna. Jest łamaniem po prostu prawa w Polsce i musimy to sobie jasno uświadomić.
Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister kultury przez 10 lat, jak to ustaliliśmy, przez ostatnie 8. W ciągu dużo się udało zrobić, dużo projektów jest w trakcie. To ja zapytam o kilka. Pałac Saski, odbudowa.
Ja jeszcze poprowadziłem na początku grudnia Radę Odbudowy Pałacu Saskiego, bo jeszcze jako wiceminister kultury szefem tej rady byłem i to idzie bardzo ładnie do przodu. Mieliśmy już uchwałę lokalizacyjną dla tej inwestycji, mamy projekt architektoniczny wybrany w konkursie, bardzo dobry projekt, który został zaprezentowany. W Radzie Odbudowy są różni ludzie, są również przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, a więc można powiedzieć ludzie reprezentujący siłę polityczną, która dzisiaj rządzi. Więc ja jestem optymistą. Nie widzę powodu, dlaczego ta inwestycja miałaby nie być dokończona.
A jakiś sygnał od Bartłomieja Sienkiewicza lub jego współpracowników? Czy mają jakąś ideę w ogóle?
Wie pan co, mi się wydaje, że tak. Po pierwsze, są zabezpieczone na to pieniądze do roku 30, bo ta inwestycja ma być, mówimy o Pałacu Saskim, Pałacu Brilla i pięciu kamienicach przy ulicy Królewskiej, bo to jest pewien kompleks.
Tam jest ustawa to.
Tak, i na podstawie ustawy spółka działa celowa, która ma to zrealizować. I to jest obliczone na lata do 30 roku i są na to pieniądze na każdy z tych lat zabezpieczone. I jest też opinia publiczna. Tutaj myślę, że to jest najsilniejszy element, który jeśli by rozważali, czy to robić, czy tego nie robić, to wezmą to pod uwagę, bo się z tym jednak chyba trochę liczą, że opinia publiczna sprzyja temu projektowi. Znaczy ludzie są przekonani do tego, że ta sztuczna dziura architektoniczna w urbanistyce miasta stołecznego Warszawy stworzona przez Niemców poprzez świadome i celowe wysadzenie tych budynków nie może być akceptowana. To jest też kwestia pewnej godności narodowej, że powinniśmy to, co mieliśmy przed wojną, w przybliżonym kształcie mieć odbudowane. Więc raczej jestem optymistą, że to zatrzymane nie będzie. Jeszcze tylko jednego trzeba pilnować, żeby broń Boże, bo ja w kampanii wyborczej bardzo to mocno podkreślałem, że Platforma Obywatelska i jej koalicjanci prawdopodobnie nie będą tak gorliwi jak my zabiegać o reparacje wojenne od Niemiec. Schowają ten temat głęboko do szuflady, ten wielki raport z zeszłego roku schowają głęboko do szuflady. Dochodzą teraz takie sygnały, że być może zgodzą się na to, żeby jakąś część odbudowy Pałacu Saskiego sfinansowali Niemcy, bo oni to wysadzili.
Michał Kobosko.
I to może być pretekst dla tej nowej władzy, żeby powiedzieć, że odhaczyliśmy temat reparacji wojennych takim drobiazgiem, bo z punktu widzenia tego, co Niemcy nam są winni za zniszczenia w czasie II wojny światowej, to jest absolutnie absolutny drobiazg, ten Pałac Saski.
A to skoro jesteśmy przy relacjach polsko-niemieckich, odzyskiwanie sztuki. W ministerstwie powstał specjalny zespół.
Departament.
Departament.
Specjalny, tak.
Cały, który odzyskuje. No głównie te dzieła sztuki są w rękach niemieckich i stamtąd do nas przyjeżdżają. Tutaj też są obawy, że nagle przyjdzie nowa władza i stwierdzi, że nie ma co już szukać tych dzieł sztuki. Likwidujemy powołany przez pisowców departament.
Nie, ja myślę, bo przedtem ten zespół taki istniał, tylko nie miał takiej wysokiej rangi, nie był departamentem. Ale myślę, że tutaj akurat nie ma jakiegoś większego sporu między siłami politycznymi. Dzieł sztuki zrabowanych w Polsce, jak było ich ponad 500 000 po II wojnie światowej, trzeba szukać. I to jest zadanie na wiele, wiele lat. Mamy ponad 60 tysięcy rekordów dobrze udokumentowanych dzieł, które w każdym momencie możemy dokumenty położyć na stole, że coś jest tej proweniencji, pochodzi z Polski i powinno być oddane. I to jest coraz skuteczniejsze działanie. W ostatnich 8 latach odzyskaliśmy ponad 700 dzieł. Takiego tempa odzyskiwania tych dzieł w poprzednich latach nie było. I jest bardzo profesjonalny zespół, który się tym zajmuje. Myślę, że tutaj jakiegoś zagrożenia nie ma, żeby to ewentualnie zatrzymać. Tym bardziej, że to jest poszukiwanie na całym świecie. To jest poszukiwanie nie tylko w Niemczech, ale też w innych krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Wiele rzeczy żeśmy niedawno odkryli i odzyskali. W Rosji leżą wnioski restytucyjne dotyczące ponad 20 dzieł, ale tam nie ma żadnej odpowiedzi. No wiadomo, że to jest państwo, które nie współpracuje ze światem, wojuje ze światem i trzeba poczekać na jakąś zmianę sytuacji w Rosji, żeby do tego można było skutecznie wrócić.
O tyle w Stanach jest łatwo, że dzieło zagrabione można odzyskać po wielu latach. W Niemczech tak nie jest. Jest specjalna ustawa, która...
Niestety Niemcy mają dziwną paserską ustawę, która mówi, że jak coś nabyłeś w dobrej wierze, ale się okazuje, że jest po prostu kradzione, ale nabyłeś w dobrej wierze i masz to 30 lat, to już jesteś tego właścicielem. Czyli krótko mówiąc, ukraść, schować do piwnicy, po 30 latach wyciągnąć, jesteś legalnym właścicielem. Nikt takiego prawa w Europie nie ma, tylko Niemcy. I sami Niemcy nawet się zreflektowali, że to jest chyba niezbyt moralne i obiecali w umowie koalicyjnej tego obecnego rządu, że to zmienią, ale nadal tego nie zmienili.
Cały czas zapisany Jarosław Sejn naszym gościem. Jedno pytanie o kierunek sztuki. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, rząd konserwatywny starał się nadać publicznemu państwowemu mecenatowi taki konserwatywny wymiar. Jak to teraz będzie wyglądać? Patrzymy trochę na to, co się dzieje w stołecznych teatrach, teatr dramatyczny. Historia chroni się tragikomiczna. To się tam wydarzyła z dyrektor Strzępką. To teraz czeka także te sceny, które ma w swojej pieczy czy współpieczy Ministerstwo Kultury.
Nie wiem, proszę się przyjrzeć zestawowi wiceministrów kultury w resorcie. Wydaje mi się, że ten obszar instytucje artystyczne będzie oddany, czy może już jest nawet oddany pani wiceminister Scheuring-Wielgus z Lewicy, więc można sobie tylko wyobrażać, z czym się to wiąże. Zresztą nawiasem mówiąc, to jest bardzo dziwna konstrukcja tego rządu Donalda Tuska, że w każdym resorcie są odzwierciedlone podziały koalicyjne. Że każda partia koalicyjna, czy Lewica, czy PSL, czy PO, czy partia Hołowni, każdy chce mieć swojego wiceministra. To oznacza niesterowność w takich ministerstwach, bo minister główny nie ma prawa powołania sobie wiceministrów, z którymi on chce współpracować, tylko musi przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza przysłanego z konkretnej partii kandydata na wiceministra. To też oznacza naturalny mechanizm wyrąbywania sobie wewnątrz ministerstw tak zwanych księstw partyjnych. To jest nasze, to jest wasze, a to jest jeszcze wasze i tutaj się proszę nie wtrącać. Tak? Więc to naprawdę jest bardzo dziwna konstrukcja tego rządu, moim zdaniem niesterowna i bardzo konfliktogenna.
Ale teraz takie a propos konfliktogenności, takie pani Strzępki będą w każdym teatrze i będzie taka afera i taki skandal jak w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. No kiedyś kultowej scenie Gustaw Holoubek, przecież imię tego aktora wybitnego, ale też reżysera nosi ten teatr całkowicie rozłożony przez feministki i lewicowe środowisko na łopatki dosłownie.
No trzeba sobie zadać pytanie i niech ta władza sama sobie zadała pytanie, czy bardziej chcą artystów czy aktywistów. To jest właściwie właściwie to pytanie, tak? Czy prawdziwych artystów chcą wspierać, czy aktywistów, którzy uważają, że kultura jest orężem do przeprowadzania rewolucji społecznej, czy socjotechniki społecznej, tak? Bo jest wielu takich, którzy tak myślą, że po to jest kultura, tak? Nawet były minister kultury Bogdan Zdrojewski, który ponoć jest bardziej konserwatywną twarzą Platformy Obywatelskiej. Jak był ministrem kultury, to zorganizował taki wielki kongres kultury pod tytułem Kultura na rzecz zmiany społecznej. Proszę się przysłuchać temu hasłu. Kultura na rzecz zmiany społecznej. Mi się zawsze wydawało, że kultura to jest rzecz na, to jest coś, co ma uszlachetniać człowieka, tak? Nie, a tutaj jest na rzecz zmiany społecznej. Czyli jakieś marksistowskie konstrukty, rewolucje poprzez kulturę i tak dalej, i tak dalej. No, muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką politykę chcą prowadzić, ale obawiam się, że takie elementy mogą być jeszcze silniejsze.
Rzeczywiście pan poseł obecnie Zdrojewski był konserwatystą bardzo ciekawym, może jest, pamiętam, chwytował Zygmunta
Baumana. Ale jest twarzą tej uchwały. Jest twarzą tej uchwały wczorajszej.
I tu wracamy. Może jedno pytanie, zanim wrócimy. Czy coś panu ministrowi szczególnie leży na sercu? Czy jakiś projekt artystyczny szczególnie pan drży, myśląc o pani Schering-Wielgus i panu Sienkiewiczu?
Artystyczny, no myśmy parę nowych rzeczy stworzyli. Myślę, że one będą uszanowane. Na przykład wspaniały festiwal Eufonie, czyli Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, po to, żeby w Warszawie się przeglądać tradycjom muzycznym krajów od Skandynawii po Bałkany, od krajów Kaukazu aż po Węgry czy Czechy.
Do likwidacji?
Ponieważ słabo znamy własne tradycje. Nie, myślę, że to się już tak ugruntowało, że nie sądzę, żeby... I to jest tak rozpoznawalne i tak nagradzany też już w świecie festiwal, żeby coś tutaj się złego wydarzyło. Bardzo mi też zależy na tym, żeby kontynuowany był Bałtycki Festiwal Operowy w Operze Leśnej w Sopocie. Pierwsza edycja była w tym roku i to powinien być cykliczny festiwal. Opera Leśna ma nieprzypadkową nazwę. My na ogół to miejsce kojarzymy z festiwalami piosenki albo festiwalami, koncertami popowymi, ale ta nazwa jest nieprzypadkowa. Ten obiekt został stworzony dla opery. Dla opery. I dobrze by było, żeby choć raz w roku, na kilka dni tam opera zagościła. To jest też projekt już rozwinięty, więc myślę, że to, mam nadzieję, że to będzie uszanowane. Powinno być uszanowane.
To już na koniec, bo jesteśmy sporo po czasie. Uchwała Bogdan Zdrojewski, sprawozdawca, przyjęta uchwała, zmiana w mediach publicznych. Nowy rok 24 to będzie domknięcie układu medialnego. Nie będzie wyborów w mediach?
Będziemy robić wszystko, żeby tak nie było, no bo kulawa jest demokracja, w której nie ma możliwości poznawania różnych opinii i na przykład konserwatywno-prawicowa opinia publiczna czy wrażliwość ideowa byłaby kompletnie zmarginalizowana albo niedopuszczana do czołowych mediów. Będziemy wszystko robić, żeby tak nie było, ale niestety widzę tak silną determinację po stronie tych, którym się pluralizm po prostu nie podoba, czyli obecnie rządzących, że tutaj niestety optymistą nie jestem.
Mówi Jarosław Sellin, były wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję bardzo za wizytę w studiu o 9:00 w Sejmie.
I dobrych świąt życzę.
Tak, no już nie spotkamy się. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za życzenia w imieniu słuchaczy i patronów, bo tej audycji i w ogóle Radia Wnet mogą państwo słuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Przybyło nam kilku patronów w ostatnich kilkudziesięciu minutach, za co bardzo dziękuję. Witold Nicpoń to najnowszy patron Radia Wnet, ale wcześniej Barbara Siemiątkowska, wcześniej w randze kontradmirała, anonimowy patron. Ciekawe, ktoś tam się kryje, taka też jest możliwość, że jak ktoś nie chce, to nie musi ujawniać, jest anonimowy, ale tym bardziej dziękujemy. Jest godzina 8:36, teraz czas na muzykę w poranku Wnet, a Myslowicz zagra, a potem wracamy do polityki.